naszym programie Rozmowy Niedokończone. Witam serdecznie naszych miłych gości. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Są nimi pani poseł Anna Zalewska. Szczęść Boże, pani poseł. Pani poseł jest autorką projektu ustawy oddalającej elektrownie wiatrowe od domów. Drugim gościem jest pani Iga Kuczmańska.
Witam serdecznie.
Szczęść Boże. Pani Iga Kuczmańska jest dyrektorem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pozytywna Energia z gminy Działdowo, to na Warmii, Mazurach. I pan Piotr Kurowski, kłaniam się panu.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pan Piotr jest członkiem Komitetu Obrony Mieszkańców przed lokalizacją elektrowni wiatrowych. Jest z Mazowsza, z powiatu ciechanowskiego. Mieliśmy okazję już z chwilę z naszymi słuchaczami być po 18.15 w rozmowach niedokończonych. Temat szans na uporządkowanie farm wiatrowych. Czy rzeczywiście tak jest, pani poseł? Czy jest jakieś zielone światełko, tak?
Światełko to ojciec dobrze powiedział, bo światło jeszcze bym się pewnie nie odważyła, żeby tak nazwać to wydarzenie, które miało miejsce na uprzednim posiedzeniu Sejmu. Rzeczywiście ku zdziwieniu wszystkich Platforma Obywatelska nie pozwoliła, mimo wcześniejszej decyzji zupełnie odwrotnej, na to, żeby projekt oddalenia elektrowni wiatrowych został wyrzucony do kosza. Wraca do dwóch komisji, infrastruktury i samorządu i rozpoczyna się, mam nadzieję, poważna debata, bo półtora roku od złożenia tego projektu tej poważnej debaty nie było. I w związku z tym w ciągu najbliższych kilku tygodniach mówimy sprawdzam, zobaczymy jak szybko komisje zabiorą się do pracy, jak poważne będą dyskusje i jakie rząd ma propozycje.
A na ile ważna ta, można powiedzieć, ta debata, czy ten projekt, który państwo złożyliście jako Prawo i Sprawiedliwość, no bo słyszałem w naszych rozmowach, że to 2,5 miliona ludzi gdzieś zaangażowanych jest w to, próbuje protestować, pytać się, dlaczego są pomijani w tych różnego rodzaju procedurach, dlaczego oni nic o tym nie wiedzą, a tu stawia się im takie właśnie potężne wieże, farmy wiatrowe. Pani poseł mówiła, że gdzieś nawet takie plany są, że i 1000 i więcej. W jakiejś,
na Opolszczyźnie.
Na przykład na Opolszczyźnie.
Tak? Na Warmii, Mazurach też. Stąd.
Więc czym to było spowodowane? Albo czy nie ma problemu, że nad taką sprawą debatuje się z takim opóźnieniem?
Dla nas, dla mnie i dla protestujących najważniejszą kwestią rzeczywiście jest oddalenie, dlatego że myślimy o tym, jak ludzie, którzy mieszkają blisko elektrowni wiatrowych, będą żyć i w jakim zdrowiu. Myślimy o ich majątkach, o wartości nieruchomości, wartości ziemi, ale również myślimy o miliardach złotych, które będą wydatkowane i są wydatkowane na energię odnawialną. Chcemy zablokować duże przedsięwzięcia, które nie są efektywne, a spowodować, żeby strumień pieniędzy popłynął do polskich obywateli. Jednocześnie chcemy chronić krajobraz i polską ziemię, dlatego że bardzo często elektrownie wiatrowe stają na gruntach na przykład klasy 1, 2, 3 przy absolutnej beztrosce Ministerstwa Rolnictwa, który takie ziemie odralnia, pozwalając na stawianie elektrowni wiatrowych. Więc to są najważniejsze powody, dla których tak istotna jest ta ustawa i tak istotna zmiana przepisów. Rzeczywiście ze zdziwieniem obserwowałam nic nie robienie rządu przez półtora roku. Nawet nie poważono się o poważne analizy. Jakiekolwiek analizy, to są analizy stowarzyszenia ogólnopolskiego i kilkuset stowarzyszeń współpracujący z wieloma naukowcami, którzy zwyczajnie za darmo mierzą, posługują się badaniami europejskimi. Natomiast to, co funkcjonuje jeszcze w przestrzeni publicznej, to sponsorowane artykuły, sponsorowane badania naukowe przez lobbystów wiatrowych, które mają utwierdzać albo kamuflować złą wiedzę na temat elektrowni wiatrowych.
Pani poseł na konferencję przypomniała, że w grudniu 2008 roku Unia Europejska przyjęła niekorzystny pakiet klimatyczno-energetyczny, o tym cały czas też mówi pan profesor Jan Szyszko, w którym przyjęto między innymi zobowiązanie do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu co najmniej do 15%. Unijne porozumienie klimatyczne z 2008 roku nakazuje państwom członkowskim osiągnięcie w 2020 tak zwanego celu 3x20, czyli redukcji o 20% emisji CO2, zwiększenie o 20% efektywności elektrycznej, znaczy energetycznej i 20% udziału energii uzyskanej z odnawialnych źródeł w całej produkcji energii. A znalazłem takie niezależne, wydaje się, źródła opracowania, w których dostrzegam, że tak dobrze nie jest, bo na 5, można powiedzieć, źródeł energii odnawialnej, tak można je traktować, bez biogaz, biomasa, elektrownie wykorzystujące promienie słoneczne, elektrownie wiatrowe, elektrownie wodne, no wszystko się zmniejsza albo zostało na tym samym poziomie, czy w ogóle jest pomijane, na przykład geoterma jest pomijana całkowicie, a elektrownie wiatrowe rozwijają się i to bardzo dynamicznie.
Rzeczywiście w 2008 roku premier Donald Tusk podpisał pakiet klimatyczno-energetyczny, gdzie mowa jest o tym, że powinniśmy mieć 15% udziału energii odnawialnej. I ku mojemu zdziwieniu Ministerstwo Gospodarki i polski rząd założył, że będzie to 19,9. No chcemy być na siłę prymusami, nie wiedząc, co będzie się działo dalej po 2020 roku. To po pierwsze. Po drugie, nikt nam nie mówił, w jaki sposób mamy owe 15% zrealizować. To polski rząd miał sobie skonstruować własny miks, który byłby dobry dla jego obywateli. Wygrały po prostu ogromne pieniądze. Dlatego, że za każdym rozwiązaniem związanym z energią odnawialną stoją potężne pieniądze. Dlatego, że do energii odnawialnej się po prostu dopłaca. I to bardzo dużo. Do energii wiatrowej prawie 270 zł tak zwanego zielonego certyfikatu za jedną megawattogodzinę przy cenie wyprodukowanego prądu z konwencjonalnych źródeł 180 zł. Czyli tak naprawdę no 450 zł kosztuje nas energia wyprodukowana z właśnie elektrowni wiatrowej. Jedna megawattogodzina. Teraz ten rynek jest trochę mniej wart, ale myślę, że lobbyści wiatrowi mają to na własne życzenie.
Tak wiatraków, no nie chcemy tak w czambu, ale państwo stawiacie konkretne pytania, tak? W tym projekcie, który został, nad którym podjął Sejm debatę, bo była komisja, debata i na szczęście wróciło to z powrotem nie do jednej, ale do dwóch komisji. Na jakie sprawy zwracacie uwagę? Bo też patrzę, że jest pani Iga, jest pan Piotr, oni też reprezentują środowisko. Pani tym środowiskom też pomaga i można przebić się, chociaż czy założyć stowarzyszenie, żeby ktoś nas nie przykrył, prawda, przysłowiową czapką, żeby nam nie powiedział, że dajcie sobie spokój, że coś się zasłabi, że i tak was zwyciężymy.
Tak, rzeczywiście obywatele się samoorganizują. Patrzę na to z dużą radością i satysfakcją, bo zwyczajnie bez ich pomocy nie udałoby się powstrzymać wielu tego rodzaju inwestycji, dlatego że one są skażone korupcją, patologią, pazernością bardzo często samorządowców. I cieszę się, że takie stowarzyszenia powstają. To, przypominam, nie są ekoterroryści, tylko to są ludzie, którzy walczą o swoje, o 30 lat normalnego, zdrowego, nieskażonego hałasem i infradźwiękami życia. I to jest wartość, o którą wydawałoby się nie trzeba walczyć w swoim własnym kraju. I stąd taka pełna rzeczywiście współpraca. Bardzo często stowarzyszenia wiedzą już więcej ode mnie, dlatego że mają coraz bogatsze doświadczenie. zdarzenia. Rzeczywiście, jak się okazało, że nie możemy sobie poradzić z polskim Sejmem i że przez kilka lat nie udało się doprowadzić do zmian przepisów, no musieliśmy się samoorganizować. Mamy wybitnych prawników, którzy wspólnie z nami wskazują błędy i po prostu doprowadzają do uchylenia decyzji, uchylenia planów i ratują całe wsie przed negatywnymi skutkami farm wiatrowych.
Zalety, gdzie się znalazłem, zalety i wady ferm wiatrowych. Zalety: wiatr, energia odnawialna, wiatr. Nigdy się nie wyczerpie, w przeciwieństwie na przykład do węgla, gazu, jest to czysta energia. Do atmosfery nie dostają się żadne szkodliwe gazy. Wiatr jest za darmo, brak ryzyka wzrostu cen. Kręcące się wiatraki nie szpecą krajobrazu w tak dużym stopniu jak dymiące kominy. Możliwość zastosowania małych turbin wirowych i produkcji prądu w terenach, gdzie prąd sieciowy nie dociera. Zaś wady: wiatr jest zmienny. Nie można
mamy
dokładnie
kluczową
przewidzieć,
wadę,
z jaką siłą będzie wiało. Farmy wiatrowe zajmują dużo miejsca, potrzebują terenów niezamieszkałych i odległych od miast. Nie w każdym miejscu kraju są takie same warunki dla budowy elektrowni wiatrowych. W wielu miejscach wiatr jest za słaby. Duże skupiska turbin wiatrowych zagrażają przelatującym ptakom. O ludziach nie ma nic.
Tak, dlatego że mamy wrażenie, myślę, że przedstawiciele stowarzyszeń będą o tym mówić, że o człowieku zapomniano. I cały czas podkreślamy, że oczywiście energia odnawialna, tak, w harmonii z człowiekiem. Człowiek jest elementem, naturalnym elementem przyrody. I kiedy ojciec czytał te wady, no to one są kluczowe. Właśnie o tych wadach mówimy. Między innymi o zmienności, dlatego że absurdem jest opowiadanie, że wiatr się nie skończy i że wiatr rzeczywiście może być tam, gdzie energii elektrycznej nie ma. No to jest bzdura. Energia wiatrowa nie funkcjonuje bez konwencjonalnej. Wiatrak, mówiąc kolokwialnie, musi być podłączony do stałego źródła. No, nie wyobrażamy sobie wyłączenia prądu na 3-4 tygodnie na okoliczność tego, że za słabo, uwaga, za mocno wieje, dlatego że wiatr musi wiać w określonych parametrach. Ale proszę zauważyć, że w tych wadach ojciec powiedział właściwie jakby program wszystkich stowarzyszeń. Czyli oddalenie, zagrożenie, daleko od skupisk ludzkich. Lobbyści zdają sobie z tego sprawę. Z jakiego powodu w związku z tym w Polsce są w każdej gminie? Wieje, nie wieje, dobrze, źle. W każdej gminie właściwie można naciągnąć wójta i wmówić mu, że jego miasteczko będzie krainą mlekiem i miodem płynącym, kiedy zainwestuje czy pozwoli na postawienie elektrowni wiatrowej.
A ktoś sprawdzał, bo są takie pewnie gminy, w których już trochę tych wiatraków stoi. Czy rzeczywiście jest to gmina, w którym mleko i miód płynie, nie wiem, gmina się dobrze rozwija, ma, nie wiem, na szkolnictwo, bo może z tej strony to wziąć, tak, że teraz na wszystko jest, są nowe miejsca pracy, bo przychodzą pieniądze i dzięki tym pieniądzom, które no przyszły, bo wiatraki są, pojawiły się miejsca pracy i ludzie nie muszą wyjeżdżać za chlebem za granicę, tutaj są i czują się bezpieczni.
No,
mimo
pierwsze,
że są
tak,
wiatraki.
Tak. Po pierwsze, nie ma miejsc pracy. Jest kilku zadowolonych, którzy dzierżawią. Zadowolonych połowicznie, bo już mam telefony z awanturami od tychże rolników, którzy myśleli, że będą zarabiać bardzo duże pieniądze. Zapomnieli przeczytać gwiazdki, z której wynikało, że będą mieć płacone w zależności od tego, jak będzie wiało. Rolnicy nie potrafią zmierzyć, czy parametry wietrzne są takie, że rzeczywiście należą mu się pieniądze. To po pierwsze. Po drugie, my mamy to potwierdzone przez to stowarzyszenie, doprowadziło ogólnopolskie, do potwierdzenia przez Ministerstwo Finansów kilkunastu gmin, pani Iga pewnie będzie o tym mówić, kilkunastu gmin z Warmii i Mazur, gdzie dochody gmin są w granicach od 0 do 200 tysięcy, a zdemolowane drogi, uciekający ludzie, spadek wartości nieruchomości, tak naprawdę to pierwsza i ostatnia inwestycja. Pan Piotr mi tutaj podpowiada, to bardzo proszę.
Oczywiście te gminy, o których powiedziała tutaj pani poseł, w tych gminach zmniejszona jest subwencja wyrównawcza.
Właściwie nie ma.
No właściwie nie ma, tak, dokładnie.
Tak. To znaczy dla laika subwencja wyrównawcza?
to, co te biedniejsze gminy dostają właśnie od państwa. Czyli jest dodatkowy dochód od elektrowni wiatrowych, dochód oczywiście nie od całego urządzenia, tylko od fundamentu i masztu, od budowli, prawda? Nie od tej najdroższej części, czyli tej turbiny, prawda? Tylko właśnie od budowli.
Czyli nie mamy, można pieniędzy z tego, że ktoś ma przychód, tylko z tego, że jest określona kubatura budowli, tak? I jak gdyby no, dzierżawimy takie, a nie te podatek od nieruchomości. Tak.
No i ten podatek właśnie, tak jak tutaj jeden z inwestorów przyniósł ulotki i powiedział, że od 10 wiatraków będzie dochód do gminy 1 000 000 zł, prawda? Czyli jak u nas postawią 50 wiatraków, no to będziemy mieli straszne pieniądze, prawda? Tak się ludziom wydaje. Tylko skąd te obliczenia, że to są właśnie takie pieniądze? I wtedy będą zabrane właśnie te pieniądze, które gmina dostaje do tej pory, prawda? Czyli zrobią się to małe pieniądze.
Ja tutaj tylko dodam, że inwestorzy oczywiście bałamucą wójtów oczywiście. I burmistrzów. Najczęściej wójtów, bo oni przede wszystkim są na polskiej wsi. Opowiadając właśnie o takich bajońskich sumach, nie podając, jakie elektrownie zakupią. Zawsze żartuję na takich spotkaniach. Proszę mi podać rok produkcji, cenę, producenta, rok. Policzymy wtedy wspólnie, jak będzie wyglądał 2% podatku od nieruchomości, od właśnie masztu i stopy, które są najtańszym elementem elektrowni wiatrowych. I z reguły jest tak, że wyliczenia są od najdroższej, nowoczesnej elektrowni wiatrowej, po czym inwestor mówi, przepraszam, ale ja niestety nie kupiłem tak, bo nie było tych elektrowni wiatrowych. No po prostu oczywisty sposób kupuje najtańszą po to, żeby najwięcej zarobić i jak najmniej płacić podatku od nieruchomości, bo on się musi wyspowiadać z tejże wartości. Także mamy jedno wielkie oszustwo finansowe i ku mojemu zdziwieniu wszyscy dają się nabierać. Rzeczywiście, jeżeli ktoś
stawia... Nie mamy świadomości, czy jej nie chcemy mieć, bo tutaj o te rzeczy możemy wziąć i zapytać, tak? Bo to jest kwestia właściwego policzenia, na jakie pieniądze w budżecie gminy, gdyby już nawet tak, możemy liczyć, tak?
Ale samorządowcy są bezkarni, dlatego że wpisują sobie dowolne kwoty. Regionalne izby obrachunkowe raczej wzruszają ramionami. To też bardzo ciekawe instytucje w Polsce. Wojewodowie nie reagują wtedy, kiedy na przykład inwestor płaci za plan zagospodarowania przestrzennego, co jest niezgodne z ustawą i na przykład uchwały powinny być uchylane. W związku z tym wszyscy uznają, że są po prostu bezkarni, a jeszcze jak wójt ma podpisaną umowę, radny ma podpisaną umowę, sołtys ma podpisaną umowę, albo ich rodziny. W związku z tym mamy 6, 7, 10 tych, którzy są osobiście zainteresowani, którzy w sposób oczywisty wspierają lobbystę. Ja miałam taki przypadek w Śląsku, tam się toczy procedura. Wprawdzie wybory samorządowe się zbliżają, wójt wyhamował, burmistrz wyhamował, ale burmistrz pozwolił sobie zawołać sołtysów. Mam takich dwóch sołtysów, którzy będą zeznawać w tej sprawie. I po prostu inwestor przygotował mu koperty z konkretnymi nazwiskami, adresami osób, które, uwaga, mają podpisać umowy. Pan burmistrz sołtysą rozdał te umowy i powiedział, proszę za 2 tygodnie przynieść podpisane. Do takich zdarzeń dochodzi. Więc są to po prostu pieniądze dawane wprost albo i nie wprost, bo bardzo często trudno udowodnić, w jaki sposób kupuje się wójtów i samorządowców. Oczywiście kupuje się też różnymi takimi dotacjami dla stowarzyszeń. Wycieczkami dla radnych, wycieczkami dla dzieci, strojami sportowymi, dwoma rowerami ufundowanymi na dożynki, wódką kupowaną na dożynki. Mogłabym mnożyć, bo wspaniałomyślność inwestorów przyszłych jest do momentu postawienia elektrowni wiatrowej. Po czym kończy się ich współpraca z samorządem. Ledwo płacą podatek, kwestionują ten podatek, kłócą się o podatek od nieruchomości.
Ja może powiem jeszcze właśnie, bo nie mówiliśmy w ogóle o tym, jeżeli te elektrownie, prawda, zostaną na naszym terenie i te betony w ziemi, które są, prawda, władowane, kto później oczyści tą ziemię, jak oni znikną nam, prawda, bo ci inwestorzy szybko gdzieś tam sobie wyjadą. Nagle firmy się zmieniają, ich nie ma. Kogo ścigać za uporządkowanie terenu po wiatrakach, bo one kiedyś się zepsują, będą stały puste, prawda? Czyli spada to na gminę. Czy wójtowie wiedzą o tym? To znowu co? Mieszkańcy poniosą koszty?
Znaczy, można to tak zostawić, taki kikuc
No tak, stojący. A ten beton w ziemi, czyli orna ziemia, zalana betonem.
Ale co najbardziej państwu doskwiera? Bo jesteście ludźmi, no można powiedzieć, zakładającymi stowarzyszenia. Tak jak mówiliśmy po 18:15 w rozmowach niedokończonych, no jakby brakuje tej debaty, konsultacji, potraktowania poważnie. Bo to nawet tak trochę dziwne jest, jak mielibyśmy się zebrać w sali, to nawet musielibyśmy kogoś szukać, żeby nam ją otwarł, a przecież to wspólna nasza sala, do której mamy wszyscy prawo i nie prywatnie chcemy tam pójść, tylko razem naradzić się nad czymś, więc też pytanie o to traktowanie siebie nawzajem jako partnerów, jako tych, no, którzy mieszkają tu, w tej gminie i teraz coś się tam ma stać, ma coś powstać. Tak jak cieszylibyśmy się pewnie szkołą, czy jakąś tam infrastrukturą, która powstaje, pewnie wszyscy byśmy nie tylko doglądali, ale myśleli, jak się w to włączyć, bo tak kiedyś było. A tutaj, no, państwo musicie myśleć, jak się przed takimi czy innymi działaniami obronić, czy zachować. Panie Piotrze.
No, szanowni ojcze, drodzy słuchacze, już w programie telewizyjnym o tym wspominałem, że właśnie dzięki telewizji Trwam, dzięki Radiu Maria, ludzie poprzez wiele już na ten temat audycji o tych właśnie problemach, o tych lokalizacjach elektrowni wiatrowych, od zabudowań, społeczeństwo się dowiaduje. Teraz, gdy po prostu już tak bardzo dużo, o czym tutaj pani poseł powiedziała, społeczeństwa jest tym dotknięta, protestuje. Prawie każda gmina przecież. Często było tak, że i jest, że ludzie dowiadują się, że decyzje już zostały w gminie wydane, uprawomocniły się. Dowiadują się w tym czasie, gdy na przykład przyjeżdża ten sprzęt, zaczyna kopać. Tak na przykład pierwszy taki duży, jeden z pierwszych takich protestów właśnie Wola Rafałowska, gdzie ludzie zaczęli właśnie protestować. Nie powstały tam te wiatraki, powstały...
Ale długo musieli się tłumaczyć w sądach.
No, dokładnie. Tak. Często jest tak, proszę państwa, że ludzie, społeczeństwo lokalne jest pomijane. Po co tam ludzi denerwować? Zawracać im głowę. Niech oglądają sobie te telewizję publiczną, jest fajnie, błogo, spokojnie. Po co mają zawracać sobie głowę tym, że za chwilę będą musieli mieszkać w miejscu, gdzie nad ich głowami, nad ich domami staną olbrzymie urządzenia, olbrzymie elektrownie wiatrowe, przemysłowe elektrownie wiatrowe, które po prostu będą im odbierały zdrowie, będą ograniczały ich w rozbudowie, bo przecież to jest, proszę państwa, też paradoks, że na przykład mieszkańcy protestują, zakładają stowarzyszenia, czy chcą być stroną w postępowaniu, muszą w tym postępowaniu udowodnić i wykazać, że są stroną. Bo inaczej nie zostaną dopuszczeni i w ogóle nie będą brani pod uwagę. Żeby być stroną, na przykład indywidualna osoba, nie stowarzyszenie, musi jej ziemia, jej działka, jego działka musi graniczyć bezpośrednio z działką, na której ma być posadowiona elektrownia wiatrowa. Ale w drugą stronę gdy na przykład ta elektrownia wiatrowa już powstanie, czy zapadną decyzję o tym, że ma powstać, to jeśli ktoś będzie chciał postawić dom, rozbudować swoje gospodarstwo rolne, załóżmy postawić oborę, czy postawić jakiś zbiornik na zboże i nie graniczy bezpośrednio z działką, na której ten wiatrak ma być posadowiony, a znajduje się w strefie takiej ochronnej, czyli w strefie 500 metrów od wiatraka, to on nie dostaje pozwolenia na budowę domu, na budowę obory, na postawienie właśnie tego silosu. Czyli to, że nie ma do tej pory tych uregulowań prawnych, czego się właśnie jako społeczeństwo domagamy, i tutaj wielka chwała pani poseł, klubowi parlamentarnemu Prawa i Sprawiedliwości, że to próbuje w naszym imieniu i no też powiem pod naszym naciskiem pchać, bo taka jest ich rola. Oni służą, oni powinni właśnie służyć społeczeństwu. To, że właśnie nie ma tych uregulowań prawnych, ten stary zło.
Było też można powiedzieć, że to, że pani poseł pojawia się na takim czy innym spotkaniu, że próbuje zadawać pytania, to znaczy, że ona was reprezentuje, znaczy na was. No,
ale oczywiście na mnie naciskają. Jak troszkę się ulenię i mam mniej niż dwa spotkania w tygodniu, to naciskają, żeby były trzy.
Tak. To dobrze. No, ale jak to jest... Co jesteśmy w stanie osiągnąć? Czy może już coś osiągnęliśmy? Czy to wszystko, co państwo robicie, pani poseł, państwo... Czy to wydaje jakieś owoce, tak? Bo na pewno rośnie nasza świadomość tego, że nie możemy się dać ograć, że to jest nasza ziemia. Pani tak pięknie mówiła o tym, że prawda, to nasza ojczyzna, tak? Warmię i Mazury można zasiać wiatrakami, ale czy rzeczywiście tego chcemy? Czy to dalej będzie ta perła, czy ten siódmy cud, czy ósmy już cud świata, bo nieraz tak się w różnych radiostacjach ludzie licytują, co w Polsce, gdzie w Polsce jest taki cud świata, który moglibyśmy innym polecić. No to mówi się przecież Mazury, przecież tyle pięknych krajobrazów. Czy pozwolić sobie na to, żeby je tak, no tak ustroić?
Jeśli jeszcze można, to chciałbym dodać, że my na przykład, ja, no i większość, chyba wszyscy, którzy właśnie walczą, dotyka ich ten problem, badają tę sprawę. Wszyscy rozumiemy, że energia odnawialna powinna właśnie służyć społeczeństwu, powinna służyć nam. Czyli postawienie jakiejś małej mocy, jakiegoś tam wiatraczka gdzieś w pobliżu gospodarstwa, żeby ten gospodarz po prostu miał tanią energię, nadwyżkę tego prądu sprzedawał do sieci, jest jak najbardziej uzasadniona. Załóżmy samorząd, gmina, jeśli gdzieś tam właśnie jakiejś małej mocy taki wiatraczek czy no kilka mniejszych by powstało i czerpały, ta gmina czerpałaby z tego właśnie środki, miała dla swoich mieszkańców tani prąd, oczywiście. Ale też jeszcze, a nie właśnie, proszę Państwa, w ten sposób, że stawia się, zaśmieca się, zalesia się całą Polskę tym olbrzymimi właśnie wiatrakami, ogranicza się właśnie społeczeństwo, szkodzi to, wiadomo, społeczeństwu i dorabia się w ten sposób mała grupa cwaniaków, lobbystów, kosztem właśnie nas wszystkich. To, co ojciec pytał, nam się udaje. No, pozakładaliśmy te stowarzyszenia, też i organizujemy się właśnie w koalicjach stowarzyszeń. Potrafimy doprowadzić do tego, że jesteśmy stroną w postępowaniach. W wielu miejscowościach blokujemy już te postępowania administracyjne. W wielu też miejscowościach, sytuacjach toczą się postępowania już skarżące w sądach administracyjnych, ale to my musimy tego my jako społeczeństwo musimy tego to udowadniać, musimy poświęcać swój czas, środki na to, żeby udowodnić. A wystarczy jedna prosta sprawa, i to już dawno powinno być zrobione, odpowiednia ustawa, odpowiednie prawo, które po prostu regulowałoby te odległości od zabudowań.
Coś tu? Ja może powiem właśnie o tych odległościach, ponieważ te wiatraki wygodniej stawiać tak bardzo blisko zabudowań, ponieważ tam są linie przesyłowe, których nie trzeba właśnie budować, prawda? Bo to są dodatkowe jak gdyby koszty. Ja powiem, że u mnie w gminie jest w tej chwili 7 inwestorów. Ja tylko czekam, kiedy oni się dopadną i między sobą zaczną wojnę toczyć, ponieważ no przy takiej ilości wiatraków i tylu przychodzący z zewnątrz ludzi i każdy chce coś tam ugryźć dla siebie. Myślę, że kiedyś między nimi będzie jakaś wojna, a my na tym skorzystamy, że może odejdą z tej gminy. Chociaż nie sądzę, bo widzę, jak bardzo pan wójt lobbuje na rzecz właśnie inwestorów, ponieważ nie informuje w ogóle mieszkańców, nie chce w ogóle z nami rozmawiać, a kiedy już zmuszono pismami właśnie, żeby pan wójt przyjechał na takie zebrania, to wręcz opowiada pięknie o tych wiatrakach, jakie to korzyści, jakie to są piękne, prawda? A ja pytam, panie wójcie, a gdzie są miejsca pracy dla mieszkańców? Dlaczego ci mieszkańcy muszą wyjechać do Warszawy, bo to najbliżej, a nie mogą właśnie tutaj na miejscu pracować? Nie ma odpowiedzi, prawda? Ostatnio od pana Kleischmida bodajże, który ma właśnie budować te wiatraki, usłyszałam, że 5 osób będzie pracowało. Fła, 5 osób. Tylko że z tego, co widziałam, to tam pracownik ma powiedziane, że ma być 15 minut pod wiatrakiem i uciekać szybko. Czyli są bardzo szkodliwe. A nam, mieszkańcom, każe się mieszkać, prawda? Jeżeli w mojej gminie powstanie 50 wiatraków, obok w gminie Kozłowo następne 50 i gmina Skurpie 16, czyli mamy 120 wiatraków, to będzie Działdowo, miasto Działdowo, otoczone wiatrakami. To nie jest fajne. Zostało nam odrobinę lasów. Mało ich tam mamy, bo wycinają teraz stuletnie lasy pod żwirownie na przykład. Następne, prawda, gdzie ziemia orna idzie pod żwirownie. To jest osobny temat, ale to jest też ból, kiedy się patrzy na tą zniszczoną ziemię. I tak to wygląda w gminach. Zero informacji.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, szanse na uporządkowanie farm wiatrowych to temat naszych rozmów. Nasi goście, pani poseł Anna Zalewska, pani Iga Kuczmańska i pan Piotr Kurowski. Zachęcam, zapraszam do rozwijania tematu na naszej antenie. Numery do studia: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla tych, którzy odbierają program Radia Maria poza granicami, 48 56 655 23 33. Drugi numer: 48 56 655 23 66. Bardzo, Radio Maria, rozmowy niedokończone.
Witam serdecznie panią panią poseł Zalewską i gości, i ojca tak samo.
Dziękujemy.
Z tej strony właśnie, jakby to powiedzieć, z Wysokiego Mazowieckiego, z gminy, mogę tak powiedzieć. Ja właśnie też należę do stowarzyszenia, to na naszym terenie i pani u nas, pani Zalewska u nas była, na pewno sobie przypomina, w Wysokim Mazowieckim.
Tak, przypomina sobie.
Tak, i chciałabym bardzo właśnie podziękować pani Zalewskiej i wszystkim tym, co naprawdę biorą to na serio. Na serio, bo to coś nadzwyczajnego. To jest ogromna szkodliwość dla całej ojczyzny. Kiedyś prymas Wyszyński jak żył, to właśnie tak bronił tej polskiej ziemi. I o tej ziemi tak ją całował jak matkę. Tak powiedział, że trzeba ją całować jak matkę. I właśnie to jest, ja bym powiedziała, nie umiem nawet mówić, bo to jest dla mnie takie trudne. Ile myśmy jeździli tutaj na swoim terenie, no u nas akurat na razie zatrzymane, a na ile czy na jak długo my tego nie wiemy, bo tak różne są wieści, że to jeszcze wszystko może być ponowione, że to wszystko może być no jeszcze właśnie, nie wiem co dalej mówić. Tak mnie jakoś...
Bardzo dziękuję. Ja myślę, że tutaj nasi goście, pani poseł też wspomni, co z tą miejscowością, jak to było, czy rzeczywiście wygrany i dlaczego?
Dzięki ludziom. Ja tam byłam właściwie tylko raz, wsparłam ich, bo rzeczywiście bycie posłem daje możliwość chowania się ludzi za moimi plecami, którzy z różnych powodów nie mogą otwarcie mówić tego, co myślą, a ja to robię i robię to dla nich. Wzrusza mnie wdzięczność. I mam nadzieję, że uda się tam generalnie powstrzymać te elektrownie wiatrowe. Rzeczywiście lobbyści są uparci. Próbują z każdej strony i po jednym skończonym postępowaniu zaczynają następne. Ja wszystkim tym stowarzyszeniom, bo to są naprawdę cudowni ludzie i w każdej gminie jest ich setki, czasami tysiące. Radzę, żeby się organizowali przed wyborami. Oni nie muszą należeć do żadnej innej organizacji. Z tych stowarzyszeń niech powstają obywatelskie komitety i niech przypilnują. Niech tam będą radni, a może i wójtowie, którzy jednoznacznie powiedzą nie elektrowniom wiatrowym, bo przecież obywatele tego nie chcą. Gdyby chcieli, nie byłoby problemu. I tego im życzę i mam nadzieję, że jak trzeba będzie, to się jeszcze raz spotkamy.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Dzień dobry. Ja dzwonię z gminy Jurza. Jestem mieszkańcem z gminy Jurza, województwo mazowieckie, powiat radomski. Dzwonię tutaj do Radia Maryja i do słuchaczy, żeby opowiedzieć o naszym problemie związanym z inwestycją wiatrakową, z budową farmy wiatrowej. I chciałam tutaj powiedzieć, że my jesteśmy po prostu takim książkowym, w cudzysłowie, przykładem, jak poprowadzić postępowanie, żeby doprowadzić do budowy farmy wiatrowej. W gminie naszej powstało już 25 elektrowni wiatrowych wybudowanych. Kolejne 5 elektrowni wiatrowych ma uzyskane pozwolenie na budowę. Kolejne 7 elektrowni wiatrowych ma prawomocne decyzje środowiskowe z wniosku innego inwestora, ma wydane warunki zabudowy. A żeby tego jeszcze było mało, to firma złożyła wniosek o kolejne 15 sztuk, tak? Wniosek wpłynął w kwietniu o wydanie decyzji środowiskowej na kolejne 15 sztuk. Czyli to, co się dzieje teraz w Polsce z budową tak dużej ilości wiatraków w tak gęsto zaludnionej gminie, jaką jest gmina Iwisza, no jest dla nas szaleństwem po prostu. Brak regulacji prawnych powoduje, że można stawiać wiatraki w takich ilościach i w miejscach, no do tego na zdrowy rozsądek przeznaczonych. Inwestycja powstaje w obszarze chronionego krajobrazu, czyli obszar, który został powołany rozporządzeniem wojewody w 2005 roku po to, żeby stanowił on obszar pod rozbudowę agroturystyki, pod ochronę przyrody, która tutaj jest, czy terenu rolniczego. Mimo wszystko, mimo zakazów, które tam są i nakazów dotyczących ochrony środowiska, nikomu to nie przeszkadza, że elektrownie powstają. Inwestycja prowadzona jest, tak jak pani poseł Zalewska podkreślała niejednokrotnie, na gruntach drugiej, trzeciej klasy ziemi. No, mamy przecież ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych, która mówi, że jeżeli inwestycja będzie zajmować grunty o powierzchni 0,5 hektara, a nawet po nowelizacji już nie ma tego ograniczenia do 0,5 hektara, no to nie jest możliwe wydawanie lokalizacji, tak, pozwoleń w ramach warunkach decyzji zabudowy, tylko plany miejscowe. No a mimo wszystko to jednak te decyzje o warunkach zabudowy zostały powydawane i inwestycje powstają. Także bardzo trudno tutaj się przeciwstawić, jeśli są zamierzenia takie, że inwestycja ma powstać. Mieliśmy takie sytuacje, że w ramach postępowania o warunki zabudowy strony były informowane, że jest prowadzone postępowanie, i z chwilą, kiedy któryś z rolników sprzeciwił się, że nie wyraża zgody, no to dzielono działki. Wydzielono działkę, odgraniczono tego rolnika. Rolnik dostawał postanowienie o umorzeniu postępowania, natomiast z chwilą wydzielenia działki inwestor składał nowy wniosek i w ten sposób przepychał kolejne decyzje, kolejne wiatraki. Jesteśmy też tutaj takim przykładem, tak jak mówiła pani poseł Zalewska, że w pierwszej wersji miał być u nas uchwalony plan zagospodarowania, plan miejscowy. Ja oczywiście inwestor tutaj rozmawiał z naszym burmistrzem, zaproponował, że sfinansuje, pokryje koszty sporządzenia studium, gmina przystąpiła do zmiany studium. No ale w międzyczasie ludziom udało się dowiedzieć, że będzie planowana taka inwestycja. Spłynęło kilkaset wniosków, żeby wyłączyć ze studium obszary pod wiatraki, ewentualnie wprowadzić odległości 2-3 kilometrowe. Burmistrz tutaj nie miał możliwości tych wniosków nie uwzględnić, ale z chwilą, kiedy okazało się, że studium nie będzie tych obszarów, inwestor po prostu złożył wnioski o wydanie warunków zabudowych, wycofał się z dalszego finansowania planów miejscowych i inwestycja powstała.
Bardzo, bardzo dziękuję.
Tak, dziękuję bardzo. A jeszcze może taką uwagę chciałam zwrócić dla słuchaczy i wyrazić to uznanie dla wszystkich osób, które walczą, które bronią swoich ojczyzn, które poświęcają swój czas, rodzinne życie, swój wolny czas i siedzą, grzebią w papierach, w ustawach, rozszyfrowują tutaj, patrzą, jak system działa, jak to wszystko jest poukładane i dlaczego tak się dzieje, jak się dzieje. Jest to ogromny wysiłek dla ludzi i tym większe uznanie, że się nie poddają, bo mają przeciw sobie urzędy, urzędników, mamy tutaj przeciwko sobie ustawodawstwo, które jest niedostosowane do tego, co się dzieje. I dla tych ludzi pozdrowienia serdeczne i nie poddajmy się, walczmy o swoje ojczyznę, o swoje domy, o przyszłość swoich dzieci.
Pani Grażyna, to ta Jóża koło Radomia, tak, na Mazowszu?
Jóża koło Radomia, tak. Jóża, ta inwestycja, to już
tam, tak wcześniej. Czytam w jednej z notatek prasowych, że dwie firmy zagraniczne, chociaż jedna w nazwie ma polska spółka z OO.
No, tak, zaplanowały 30 turbin. Inwestycja zlokalizowana na złożach cementu. No to też nie jest obojętne, dlaczego jest takim szczególnym tutaj terenem zainteresowania inwestora.
Ale dlatego, że co, że nie będzie że nikt inny nie będzie mógł korzystać ze złoża, czy oni za chwilę też będą korzystali ze złoża?
To nie jest kwestia kilku lat, ale na pewno kilkunastu, ale to podwyższa wartość inwestycji, tak? Wartość projektu. Nie wiadomo, jakie uregulowania będą kiedyś w przyszłości, czy nie będzie jakichś tam przepisów, które umożliwią po prostu przejęcie własności tych terenów przez tego, kto będzie władał, nie wiem, elektrowniami wiatrowymi, czy będzie miał farmę wiatrową.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże, pani Grażyno.
Ja też dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Dziękujemy. Pani poseł?
To taki dramatyczny przykład, ale niestety jeden z wielu w Polsce. Dramatyczny przykład dlatego, że uniknięto kontaktu ze społeczeństwem, nie pozwolono na wypowiedzi właśnie dlatego, że nie uchwalono planu zagospodarowania przestrzennego. W sytuacjach wydawania warunków zabudowy tak naprawdę polskie prawodawstwo traktuje każdą elektrownię osobno. Co jest największym skandalem, generalne dyrekcje, regionalne dyrekcje ochrony środowiska udają, że obok siebie nie funkcjonuje 20-30 elektrowni wiatrowych i że w związku z tym trzeba liczyć całą kumulację i oddziaływanie całej farmy, tylko liczą każdą z osobna i udają, że one nie szkodzą i że są tylko pojedynczymi elektrowniami wiatrowymi. Ja uważam, że burmistrz jest człowiekiem o bardzo złej woli, dlatego że trzeba dokonywać niezłych sztuczek, żeby rzeczywiście w ten sposób realizować przedsięwzięcie, a dyrektor regionalnej dyrekcji powinien się podać do dymisji, bo dyrektorzy powinni meldować generalnemu dyrektorowi i Ministerstwu Ochrony Środowiska, że takie sytuacje mają miejsce. W Suczkach koło Gołdapi mamy też wielką farmę, która z kolei była posadowiona na mocy ustawy o inwestycjach celu publicznego. Kiedy byliśmy tam z komisją, Ministerstwo Transportu reprezentowane powiedziało, że właściwie one się kwalifikują do rozebrania, dlatego że powstały niezgodnie z prawem. No i niestety dalej ta farma funkcjonuje. Ja bardzo tym osobom i mieszkańcom współczuję. Szkoda, że tam się nie udało. Natomiast myślę, bo rozmawialiśmy na ten temat w zespole, że spróbujemy jeszcze przynajmniej po pierwsze dokonać lustracji tego, co się tam wydarzyło. Sprawdzić, na ile legalne są to działania, a po drugie spróbować zablokować kontynuację i też takie błaganie do mieszkańców. Burmistrz nie musi być burmistrzem już w październiku. Niech ktoś ze stowarzyszenia, a wiem, że jest tam naprawdę wartościowe, z grupy ludzi spróbuje jednak zdecydować się, żeby no, takich ludzi, którzy nie szanują obywateli, zwyczajnie odsunąć od władzy.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Ja dzwonię z gminy Olszanka. Pozdrawiam całe Radio Maryja i wszystkich słuchaczy.
Dziękujemy.
I bardzo pozdrawiam panią poseł Zaleską, która niedawno też była w naszej gminie. Ja bym chciał tutaj pochwalić się też takim sukcesem małym, że wygraliśmy w Sądzie Wojewódzkim, Sąd Wojewódzki przyznał nam rację, gdzie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na farmę wiatrową, tutaj Jankowice Wielkie, gdzie no, skupił się na jednym uchybieniu prawnym, gdzie było szereg innych też uchybień, tak, ale generalnie, tak jak tutaj pani poseł powiedziała, że no jest to nagminne, gdzie radni, którzy są wybierani przez społeczeństwo, nie liczą się z tym społeczeństwem. Tak? Na przykład u nas jest taka sytuacja, gdzie inwestycja jest planowana między dwoma wioskami, tak, jest wiosek 10. I radni z pozostałych wiosek oczywiście są za inwestycją, no bo to ich nie dotyczy. Ten problem nie dotyczy ich, a dotyczy tylko mieszkańców dwóch wiosek, a dokładnie mieszkańców, którzy będą mieli najbliżej te farmy wiatrowe. Obecnie też toczy się jeszcze postępowanie, które nie jest zakończone. Był zaskarżony, uchwała była zaskarżona o przystąpieniu do studium i jeszcze nie mamy decyzji odnośnie decyzji środowiskowej wójta. Nie mamy postanowienia z SKO, gdzie też sprawa jest w toku. Także najważniejsze dla ludzi, którzy też jakby walczą, to jest iść kilkoma torami. Nie skupiać się na jednym torze, tylko iść w kilka jakby stron.
Tylko nieraz jest tak, że trudno dochodzić tego i być tak biegłym na przykład w prawie, żeby wiedzieć, że na przykład jakieś decyzje są z naruszeniem prawa. Wy chyba też, tak patrzę do jednej z notatek, od 2008 roku zmagaliście się z tym i dopiero niedawno tak można powiedzieć pełny sukces, że no, czy tam mieszkańcy gmin odnieśli sukces i na długo zablokowali budowę turbin wiatrowych. Sądy pouchylały uchwały i decyzje wydawane przez ówczesne władze Olszanki.
No na pewno nie jest to łatwa taka walka, bo raz trzeba przekonać dużą ilość mieszkańców o swojej racji, o badaniach, które są na całym świecie robione, o ich autentyczności, o tym, że no, trzeba patrzeć na już mieszkańców, gdzie mieszkają wśród farm wiatrowych i nie tylko w Polsce, ale i na świecie. No mamy przykłady przecież w Polsce, gdzie były urywane śmigła, tak? Gdzie elektrownie wiatrowe uległy jakiejś awarii, gdzie się paliły. No przecież straż pożarna nie będzie gasić żadnej elektrowni, która jest posadowiona na wysokości 150-160 metrów. Były przypadki rzucania lodem. Przecież to są zagrożenia dla ludzi. Stawia się elektrownie wiatrowe, takie farmy wiatrowe stawia się blisko dróg powiatowych, dróg wojewódzkich, po których no, mieszkańcy przemieszczają się samochodami, jeżdżą autobusy z dziećmi do szkół. Czyli o tym nikt nie mówi, a jest to naprawdę bardzo duże zagrożenie i no, na co będziemy czekać? Będziemy czekać, aż ktoś zginie i wtedy nikt nie będzie mówił, że to jest, że to się stało, bo lód z takich śmigieł poleciał na odległość 200-300 metrów, tylko będziemy mówić, że samochód się pośliznął, wybił szybę i tak dalej. To są zagrożenia, o których naprawdę mało ludzi mówi, ale są to zagrożenia, na które trzeba zwracać uwagę. I inwestorzy planując taką farmę wiatrową też o tych zagrożeniach nie mówią. No u nas była taka sytuacja, że na zebraniu wiejskim, kiedy zapytałem się o rzucania lodem, no to inwestor mi odpowiedział, że to muszą być szczególne warunki, więc zadałem pytanie, jakie szczególne warunki? No musi być deszcz, a na drugi dzień musi być mróz. No więc no dzisiejsza sytuacja w centralnej Polsce no pokazuje, że jednak są te szczególne warunki, prawda?
U nas też są podobne, jest minus 6 i pada deszcz, tak. I od razu wszystko marznie, więc nie trzeba wiele, żeby gdzieś tam koło pola podobnie było.
Dokładnie, no trzeba jeszcze powiedzieć o kwestii finansowej. No nie jest prawdą, że wiatraki, no jest to niesamowita kasa, niesamowite pieniądze, tak? No tak jak tu pani poseł powiedziała, mamy w Polsce i na świecie mamy przykłady i można na internecie poczytać i zobaczyć w telewizji, no ostatnio było na Planet Plus film, jak w Stanach Zjednoczonych, co się dzieje, jak ludzie narzekają, jak ludzie opuszczają swoje domy, wyjeżdżając, zostawiając praktycznie domy, no za bezcen sprzedając je, tak? I ten spadek wartości nieruchomości dla ludzi, którzy w Polsce włożyli niesamowite pieniądze, bo większość ludzi, którzy się wybudowała, to buduje z kredytów. I wiadomo, jakie te kredyty są, co to dla rodzin oznacza. I w tej chwili stawia się takie fermy wiatrowe blisko tych domów. I co ci ludzie mają powiedzieć? Że no co, ja włożyłem 500-600 tysięcy, za dwa lata będzie to wszystko warte 100 tysięcy czy 200. I o tym też nikt nie mówi, że okrada nas się praktycznie z naszych pieniędzy, z naszych dochodów i nasze rodziny.
Bardzo dziękuję. Pana imię?
Dziękuję. Mirosław.
Bardzo dziękuję, panie Mirosławie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Słowo pan Piotr, bardzo proszę.
Chcę się odnieść do właśnie do naszego słuchacza, który dzwonił. Oczywiście i wspomnieć jeszcze o tym, że no nie ma uregulowań prawnych, prawda, odnośnie lokowania elektrowni wiatrowych, ale mamy władzę samorządową, która powinna nas bronić i chronić. I tutaj, tak jak właśnie pan mówi, no cieszymy się wszyscy, że jest taki właśnie sukces. Oby to właśnie, żebyście państwo nie mieli problemu z tym, żeby to po prostu już zostało zamknięte i żyli sobie spokojnie. Ale właśnie no, władza samorządowa, proszę Państwa, władza samorządowa, która powinna właśnie radni, wójtowie, burmistrzowie, którzy są od tego, żeby służyć temu właśnie lokalnemu społeczeństwu, żeby ich bronić. Wystarczy, gdy taki wójt, burmistrz dowiaduje się, lub ktoś z rady, radni, że przychodzi właśnie do nich inwestor i chce lokować tutaj farmę wiatrową, czy jakieś tam pojedyncze wiatraki. Wtedy przeprowadza się konsultacje społeczne, tłumaczy się społeczeństwu, co to jest, jakie to są właśnie, tak jak ojciec na początku powiedział, zyski, straty, prawda?
Znaczy, no tak się zachowuje dobry gospodarz.
No dokładnie, tak właśnie powinno być. Tych właśnie dobrych gospodarzy nam brakuje. Dochodzi, proszę Państwa, do olbrzymiej korupcji, gdzie właśnie są kupowani burmistrzowie, wójtowie, radni, a tym samym właśnie sprzedają to właśnie naszą małą ojczyznę, sprzedają to Polskę. Zbliżają się wybory, tak jak pani poseł powiedziała, wybiera z tych właśnie, a jest olbrzymia rzesza ludzi właśnie niepokornych, niezłomnych, nieprzekupnych. Ten ruch społeczny, który właśnie, tak jak wspominałem w telewizji, zrodził się w czasie rekolekcji adwentowych w Brańszczyku. To właśnie pan Michał Grabianka nas bardzo mocno nalegał, żeby się organizować, jednoczyć, tworzyć to właśnie stowarzyszenia. W ten sposób właśnie działałem oddolnie, ale wybierajmy spośród siebie, spośród tych właśnie liderów, właśnie przyszło naszą władzę, żeby nas reprezentowała, żeby nam służyła. Dziękuję.
Ja tylko jeszcze jedno zdanie do tej miejscowości. Pozdrawiam ich bardzo serdecznie, bo rzeczywiście byli cierpliwi i bardzo skuteczni. Udało im się. Natomiast tam za moment pojawi się inwestor i będzie szantażował panią wójt i radnych, żądając kasacji tego wyroku. I tam pani wójt i radni muszą być bardzo silni. Tam jest o tyle wygodna dla przeciwników elektrowni wiatrowych, a sporo radnych tam protestuje również z mieszkańcami, że uchwała o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest skażona korupcją. To znaczy inwestor zapłacił wprost i jest na to dokument. W związku z tym pani wójt ma wytłumaczenie, że nie będzie prawda, prowadziła do kasacji czegoś, co jest dyskusyjne, tym bardziej, że Najwyższa Izba Kontroli weszła właściwie wszędzie już w tej chwili i rzeczywiście zajmuje się po wielu interwencjach już problemem ogólnopolskim elektrowni wiatrowych. Natomiast my tutaj mówimy o tym, w jaki sposób się, bo ojciec już ze dwa razy pytał, prawda, bo to też stowarzyszenia już wiedzą, natomiast to nie wybrzmiewa. Jeżeli radni chcą uchwalić plan zagospodarowania przestrzennego, to jest ich wyłączna kompetencja. Nawet jeden z wiceministrów się skompromitował, mówiąc, że samorządowcy nie są w stanie zatrzymać elektrowni wiatrowych. Są. Uchwalają w planie zagospodarowania przestrzennego, że nie ma elektrowni wiatrowych. To jest ich wyłączna kompetencja i to jest zapisane w ustawie o samorządzie. I jednocześnie, kiedy mówimy, nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, jest oszukiwanie się wzajemne, prawda, i są próby, czy stawiają elektrownię na mocy warunków zabudowy. I w przepisach dotyczących warunków zabudowy, prawda, i my na ten temat często dyskutujemy, jest taki przepis mówiący o tym, że nie może powstać inwestycja, która nie zachowuje zasad dobrosąsiedztwa. Czyli nie ma takiego dominanta architektonicznego w okolicach. Jest wystarczający powód, żeby wójt nie wydał decyzji, czy starosta pozwolenia na budowę. Natomiast ku mojemu zdziwieniu robią to po prostu bez końca. Mało tego, czasami mówią, że będzie to jedna elektrownia, tylko dwie, nie martwcie się. Zobaczymy, prawda, i dzieje się to tak, jak właśnie w Iurze.
No właśnie, ja chciałam jeszcze powiedzieć tylko, jak bardzo uśpiono u nas właśnie wiadomość o budowie wiatraków. Dowiedziałam się już wtedy, kiedy stanął u nas wiatrak w naszej gminie i dowiedziałam się też, że w sądzie administracyjnym zostało uchylone właśnie postawienie nowej farmy wiatrowej w Grzybinach. też w naszej gminie. Niestety to jest tylko taki i uśpiło to naszą uwagę. A się okazało, że robione są kolejne plany zagospodarowania. Pytam, za czyje pieniądze? Bo to nie jest złotówka, prawda? Tylko to są kolejne wyrzucone pieniądze i forsuje się te plany, tak jak w tej chwili właśnie, mimo że było uchylone, wójt się odwołał od przegranej sprawy, przegrał i nadal forsuje stawianie 50 wiatraków. Czyli to samo patrzę na radnych, którzy jednogłośnie wszystkie ustawy. Tam nie ma wychylenia się, że ja się wstrzymuję. Nie rozumiem tego, bo wybraliśmy jako mieszkańcy was do pracy, żebyście bronili nas i tworzyli właśnie atmosferę piękną w naszej gminie. A wy robicie wszystko, żeby nam to życie właśnie utrudnić. Żeby właśnie zniszczyć tą piękną ziemię. Pan, ja ciągle do tej
pan,
ziemi.
Pan Mirosław zachęcał, żeby to iść wielotorowo, tak? Nie w jednym miejscu gdzieś próbować coś osiągnąć. Musimy się zabezpieczać właśnie i działać w ten sposób. Też chyba w tamtej gminie, no kwestia jeszcze tego planu, tego stadium zagospodarowania, tam też pytanie, jak to się dzieje, więc jeszcze tego chyba sąd nie rozpatrzył do końca, bo sądy też różnie orzekają, to trudno mieć pretensje, ale jak on mówił, warto pójść w różne strony i zawsze będziemy się pewnie mogli jakoś obronić. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bolesław z Mazur.
Proszę.
Tutaj na Mazurach taką gminą, takim dobrym przykładem gminy, w której rzeczywiście doszło do budowy dość dużej elektrowni wiatrowej o dużym zasięgu jest gmina Korsze. I do czego zmierzam? Wynikło to pewnie dlatego z powodu po prostu zwyczajnego niedoinformowania ludzi, którzy tutaj mieszkają w gminie Korsze. Ale najbardziej porażającym faktem dla mnie było to, że okazało się, że firma Renewables, która tutaj stawiała te wiatraki, robiła to również przy błogosławieństwie osób duchownych, między innymi miejscowego proboszcza. Nawet są zdjęcia na jednej z ulotek, kiedy ksiądz odprawia tam jakieś tam nabożeństwo związane właśnie z tymi wiatrakami. Ale jeszcze może sprawę potraktujmy troszkę szerzej. Pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy.
Ja tak, jeżeli od razu mogę wejść, my musimy sobie wszyscy pomagać w tym, żeby o pewnych rzeczach wiedzieć, o pewnych czy procedurach i pan musi dbać o to, żebym ja wzrastał w mądrości, ja żeby
oczywiście,
pan wspomagać
oczywiście.
Siebie, bo mówię, no różnie też nad nami pracują, tak?
Tak.
I nad
tak.
panem będą pracowali, nade mną, jak nad wójtem pracują, nad każdym. Kogo
zgadza
tylko
się.
Będą mogli pozyskać, a nieraz może gdzieś
zgadza
tam zabraknie jakiejś świadomości.
Tak. Ale do czego właśnie zmierzam? Do tego, że po prostu wszelkiej maści właśnie oszuści, czy ludzie po prostu o nieczystych zamiarach bazują właśnie na niedoinformowaniu ludzi. I następna sprawa taka, może w trochę szerszym kontekście. Weźmy pod uwagę to, że jeżeli jest zaplanowane, że powiedzmy kilkadziesiąt procent, tam różnie się to mówi, czy to ma być 20, czy nawet 40% energii ma być pozyskiwane ze źródeł geotermalnych, a w domyśle się mówi, że to ma, nie geotermalnych, tylko z, powiedzmy z tych źródeł energii odnawialnych, a w domyśle się mówi, że to ma być energetyka wiatrowa, to wiąże się z tym wielkie niebezpieczeństwo. Takie mianowicie, że wiadomo, że jest to bardzo energetyka niepewna, po pierwsze, po drugie, strasznie kosztowna, no w tym momencie na przykład w wypadku braku wiatru, no to co, skąd energia? No oczywiście od sąsiadów, za którą sowicie zapłacimy. A weźmy pod uwagę jeszcze inny aspekt sprawy, taki mianowicie, że w tej chwili są tak czyste technologie spalania opracowane, że w zasadzie można oprzeć zupełnie bezkarnie naszą energetykę na tych zasadach, które mamy do tej pory, bo spalając węgiel, w elektrowniach uzyskujemy tak. Po pierwsze, bardzo dobre materiały budowlane, typu bardzo dobry gips, do tego bardzo dobry cement. Oprócz tego ze spalin zyskujemy czystą siarkę. No a co do atmosfery? Dwutlenek węgla, który tak naprawdę wcale nie jest szkodliwy, bo jest to baśń wymyślona przez odpowiednie lobby. No i trochę jeszcze pary wodnej. A jeszcze druga sprawa, że mamy elektrownię, która jest w konkretnym miejscu, zajmuje obszar, gdzie ludzie nie mieszkają i nie jest dla ludzi tak uciążliwa jak, powiedzmy, wielka elektrownia, która zajmuje pół województwa i ma tysiące wiatraków. To takie rzeczy ode mnie tutaj tak na gorąco. No i szczęść Boże.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże panu. Coś słowo do naszego gościa, czy następne?
Tak, bo
bardzo proszę, panie poseł.
Ojcze, dowód na to, jak fantastycznie przygotowani są mieszkańcy, ile musieli doświadczyć, nauczyć się i jaką wiedzę zdobyć, bo z podziwem słuchałam tego, co mówił słuchacz. Natomiast poruszył dosyć istotną kwestię, bo my o tym zapominamy. Skutecznie obrzydza nam się kopalnie węgla i węgiel w Polsce. Natomiast ostatnie informacje i komentarze, właściwie analizy finansowe pokazują, że cała Unia Europejska mówi, że jest to najtańsza, najefektywniejsza energia, że trzeba inwestować w wysokoenergetyczne kotły i pracować i doskonalić to wszystko, co powoduje wychwytywanie szkodliwych substancji. Niemcy bardzo po cichutku zwiększyło 11% wydobycia węgla, a większość krajów po prostu importuje ten węgiel. W dobie kryzysu okazało się, że wszyscy zaczęli skąpić pieniądze na sztandarową energię odnawialną. Więc tu jest bardzo dużo racji. My nie możemy się od naszej energii odwrócić i ja mogę tylko przyklasnąć i powiedzieć, że rzeczywiście ta odnawialna ma być wdrażana jako dodatkowa, prawda, i cały czas powtarzam, w zgodzie ze społeczeństwem, w zgodzie z ludźmi.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Marek z Warszawy.
Szczęść Boże.
Chciałbym dodać tutaj kilka słów do tej audycji w związku z energią odnawialną, ponieważ no, zajmuję się tym tematem już od 11 lat. Wiem w tej chwili, jak bardzo ważne jest dla naszego narodu, żeby wprowadzać jak najwięcej rozwiązań z tytułu energii odnawialnej, czy to powiedzmy energia wiatrowa, czy energia słoneczna. Wiemy tak samo, że w najbliższym czasie będzie się wszystko działo w tym kierunku, żeby energia elektryczna była wyrównana cena na rynku europejskim, żeby cena energii była w Polsce tak samo równa energii, jaką w tej chwili sprzedaje się na Zachodzie. I tutaj powstaje bardzo ważne pytanie w tej kwestii. Czy systemy turbin wiatrowych, które powstają w tej chwili na terenach rolniczych w naszym kraju, nie spełnią oczekiwań mieszkańców w tym rejonie, że będą jakby uzupełnieniem braku energii, który w niedługim czasie może nastąpić poprzez to, że powiedzmy energia zwykła, konwencjonalna jest w tej chwili na etapie, można powiedzieć, takiego upadku, bo brak jest cały czas nowych rozwiązań, nowych kotłów. Uważam, że turbiny wiatrowe, które w tej chwili powstały na terenach wiejskich, one by bardzo dobrze się sprawdziły i by miały szansę rozwoju, gdyby mieszkańcy tych rejonów potrafili się porozumieć między sobą. Żeby nie było to na zasadzie jak pies ogrodnika, że sam nie mam i komuś nie dam, ale na tej zasadzie, że jest dialog, rozmawiamy na ten temat i potrafimy się porozumieć w tej kwestii, żeby w naszym rejonie powstawały tego typu rozwiązania, których produkujemy energię odnawialną, które, jak wiemy, jest to wspaniała energia, która pozwalać będzie nam przez najbliższy okres właśnie częściowo uzupełniać nasze zapotrzebowanie na energię. Ja jestem przekonany, że w tej chwili rozwój energii odnawialnej w Polsce jest nieunikniony. Fotowoltaika w Polsce ma tak potencjał ogromny. Mamy tysiące dachów, na których możemy położyć tysiące paneli i z tych paneli fotowoltaicznych można produkować naprawdę super zieloną energię. W tej chwili został wprowadzony nowy projekt, jak wiemy, w rządzie i rząd myśli na ten temat, żeby tą ustawę wprowadzić jako prosumencką. Byłoby to idealne rozwiązanie, jakby ta ustawa weszła i wszyscy obywatele mogliby z tego korzystać. Każdy na swoim dachu mógłby położyć ogniwa fotowoltaiczne i by produkował dla swoich potrzeb energię zieloną. I to na pewno by bardzo, bardzo dużo pomogło dla rozwoju energii odnawialnej w Polsce.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże Panu.
No myślę, że tutaj pewnie byśmy długo podyskutowali z Panem, dlatego że no, kilka kwestii jest po prostu nieprawdziwych. To znaczy w Polsce nie przewiduje się jakichś specjalnych kłopotów z energią, dlatego że zasoby najróżniejszych źródeł są u nas ogromne. U nas kłopot z energią polega na braku sieci przesyłowych. Na dzisiaj potrzeba no, od 2 do 3 tysięcy kilometrów tejże sieci przesyłowej. Poza tym słusznie Pan powiedział, że mamy zniszczone elektrownie, sypiące się kotły, tak, bo to jest celowe działanie po to, żeby zamykać kolejne elektrownie, gdzie cała Europa właśnie w nie inwestuje. Właśnie po to, żeby być zabezpieczonym na wypadek niewiania i nieświecenia. Oczywiście zgadzam się z Panem, że trzeba szukać tych rozwiązań prosumenckich. Mówi Pan o fotowoltaice na dachach. Niestety fotowoltaika to te płyty, które leżą na polach. Na dachach są solary. I właśnie dlatego ci, którzy protestują przeciwko elektrowniom wiatrowym, które nie są oczekiwane i Polska nie jest krajem dla energii wiatrowej. Z racji właśnie niespecjalnej wieczności, ale te właśnie farmy wiatrowe pochłaniają większość pieniędzy, między innymi na inwestycje. I szczerze Panu gratuluję, bo głęboko Pan wierzy, że w końcu rzeczywiście ustawa OZE zostanie uchwalona, dlatego że kolejni ministrowie gospodarki nie radzą sobie z tym od 4 lat. Ustawa o OZE miała obowiązywać od stycznia 2013 roku. I musi Pan zweryfikować i sprawdzić sobie, jak to wygląda w Unii Europejskiej. Tam poważnie dyskutuje się na temat energii odnawialnej, dlatego że ministrowie finansów protestują. Nie mogą tyle w dobie kryzysu dopłacać do tejże energii. A to, o czym Pan mówił, jeżeli chodzi o wyrównanie cen energii, oj, bardzo długi okres przed nami, to na czym zależy krajom Unii Europejskiej, szczególnie naszym sąsiadom Niemcom, to na transgranicznych sieciach. Powód jest prosty. Chcą móc nie zapychać swoich sieci przesyłowych, między innymi poprzez bardzo zmienny i nieprzewidywalny wiatr. Taka sytuacja miała miejsce w grudniu 2012 roku, kiedy tam właśnie o mały włos nie doszło do blackoutu. Po prostu nagle zaczęły wiać i kręcić się wszystkie elektrownie wiatrowe. A przecież sieci pracowały na konwencjonalnej energii. Nie można tego przyłączać tak jak przycisku w telewizorze. Gdyby nie to, że wpuszczono ową energię do polskich sieci przesyłowych, Niemcy zgasłyby na bardzo długi okres, powiedzmy, no, jakiś kilku czy nie kilkunastu godzin. I to jest problem. Energia odnawialna musi być analizowana w kontekście całej energetyki, jak również bardzo dużych pieniędzy.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże, Bożena z Poznania.
Szczęść Boże Pani.
Ja chciałam tylko dorzucić kamyczek do ogródka, mianowicie tych elektrowni z węgla, węglowych, ponieważ we wrześniu, dwa lata temu, słyszałam audycję w naszym radio profesora Wrzesińskiego o czwartej generacji reaktorach, w których pan już tam się wypowiadał o wyłapywaniu i wiązaniu siarki, a to jeszcze dwutlenku węgla. I z tego miały powstać nawozy sztuczne, czyli ona nie tylko by produkowała prąd, ale jeszcze i w ogromnych ilościach produkowała, byłaby producentem jako produkt uboczny nawozów. I pamiętam cenę, że mniej więcej 4 miliardy miałaby taka elektrownia, budowa od samego początku, która by zwracała się po prostu bardzo szybko poprzez właśnie i niepłacenie za nadmiar dwutlenku węgla i właśnie pozyskiwanie z tego dwutlenku węgla produkcji tej ubocznej i jednocześnie uzyskiwania czystego prądu, a więc same korzyści. I uważam, że taka inwestycja, chciałam tylko przypomnieć coś, co jest, uważam, zupełnie w Polsce zapodziane. A on jeszcze mówił o świetnie przygotowanych studentach, doktorantach z Politechniki Warszawskiej, którzy w tym kierunku są ogromnie wyspecjalizowani. Projekt jest w zasadzie gotowy, no ale niestety nie ma w Polsce, nasz rząd nie jest zainteresowany. Ja chciałam tylko przypomnieć, bo być może, że to przypomnienie spowoduje też jakiś, będzie właśnie tym kamyczkiem i spowoduje szerszą kolejną dyskusję, no właśnie.
Dziękujemy
w wiadomej sprawie. A to wszystko, szczęść Boże. Boże.
Dziękuję za ten głos. Rzeczywiście to jest duża wiedza i bardzo interesująca informacja. Potwierdzam ją. 4 miliardy to wcale nie tak dużo pieniędzy. W 2012 roku podatnicy zapłacili 5 miliardów za samą energię wiatrową. Danych za rok 2013 jeszcze nie mam. I szkoda, że nie potrafimy do tego wykorzystać funduszy strukturalnych. Bardzo dużo pieniędzy, bo wbrew temu, co mówi Donald Tusk i pani minister Bieńkowska, to nie jest tak, że to będzie skok cywilizacyjny, tak jak teraz daleko nam do skoków cywilizacyjnych. Tam bardzo dużo pieniędzy będzie właśnie na badania i innowacje i mam nadzieję, że nie zmarnotrawimy, tak jak zrobiliśmy to do tej pory, tych pieniędzy. Aż się prosi, żeby to były pieniądze na innowacje właśnie, jeżeli chodzi o zadbanie o czystość, tą wymaganą, mówię w dużym cudzysłowie, przez Unię Europejską naszych konwencjonalnych źródeł, czy również badania nawet nad tymi technologiami związanymi z energią odnawialną, bo proszę Państwa, to są oficjalne komunikaty poszczególnych ministrów, z nimi się bardzo trudno rozmawia na temat energii odnawialnej, każdy mówi co innego, każdy inaczej liczy. Bo w Polsce nie ma tak naprawdę żadnego producenta, żadnej myśli technologicznej. My po prostu bezmyślnie wszystko kupujemy, montujemy u siebie. Zwyczajnie szkoda. I ten głos słuchaczki pokazuje, prawda, jakie są ogromne możliwości, gdzie my powinniśmy koncentrować środki i jak zaspokajać swoje własne bezpieczeństwo energetyczne.
drodzy Państwo, w Radio Maryja rozmowy niedokończone, szansa na uporządkowanie farm wiatrowych. Nasi goście, pani poseł Anna Zalewska, pani Iga Kuczmańska i pan Piotr Kurowski. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Teraz i zawsze.
Kłania się Tomasz z Podkarpacia. Oczywiście temat podjęty przez Państwa jest jak najbardziej na czasie i jest to przykre, że tak w taki sposób właśnie w naszym kraju odbywa się to wszystko, ale oczywiście jestem zwolennikiem jak najbardziej odnawialnych źródeł energii również, ale no, żeby to było w sposób taki rozsądny jak najbardziej i z korzyścią jak największą dla człowieka, a nie dla tych, którzy po prostu mają w tym tylko interes i to wszystko. Natomiast chciałbym jeszcze może poprosić w zasadzie o to, może by kiedyś odbyła się taka audycja, być może ktoś się tym zainteresuje, na temat energii termojądrowej. Jest to rzecz, która jest może, na pewno każdy słyszał o tym, ale u nas w naszym kraju też proponuje się energię i wpycha się tą energię jądrową, próby budowy reaktora jądrowego. Natomiast reaktor termojądrowy ma o wiele więcej po prostu korzyści. Nie ma odpadów radioaktywnych. Chciałbym też podziękować za całą audycję, której się przysłuchuję i życzyć wszystkim, którzy walczą o to, żeby był porządek w kraju i to z głową, żeby wszystko było robione. To wszystkim życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy panu z Panem Bogiem. Pani poseł Wola Rafałowska, to Podkarpacie.
Tak,
czytam taką wypowiedź
z fantastyczną panią Sotys.
Pani poseł, właśnie pani profesor Józefy Hrynkiewicz. Mówi, na Podkarpaciu mamy przypadek Woli Rafałowskiej, gdzie w 4 dołach utopiono 64 miliony złotych, bo miała tam stanąć ferma, ale po protestach ludzi i sądowych bataliach budowę wstrzymano. Skierowałam zapytanie do NIK, co z tymi milionami?
Tak, bo Wola Rafałowska to rzeczywiście kilka lat ciężkiej pracy, bardzo małej grupy osób, którzy nie tylko wygrali, ale musieli jeszcze wygrać w sądach, bo kłócili się z policją, to policja zdecydowała, że oni popełnili szereg przestępstw, nie dopuszczając do budowy tychże elektrowni wiatrowych i jednocześnie protestując na publicznej drodze. Więc oni naprawdę przeszli wiele. Ja tam byłam, ale skończyła tę sprawę rzeczywiście pani profesor Hrynkiewicz. Wsparła bardzo mocno na finale ludzi z Woli Rafałowskiej. Natomiast fascynujące dokumenty przeglądaliśmy z panią profesor, dlatego że pani profesor oczywiście uznała, że skoro spółka Skarbu Państwa chciała te elektrownie wiatrowe wbrew ludziom postawić, przegrała w sądzie, nic nie wskurała, to zapytała, no gdzie są pieniądze? Tam, proszę Państwa, w 4 doły wpakowano 64 miliony. I uzyskała, proszę Państwa, informację, że owszem, no nie wiadomo, co się stało z tymi milionami, ale że jest to niska szkodliwość społeczna. Proszę Państwa, rzeczywiście ręce opadają, ale pani profesor jest człowiekiem bardzo konsekwentnym i bardzo upartym i właśnie drąży, szuka odpowiedzi w różnego rodzaju instytucjach, między innymi u prokuratora Seremeta, co to znaczy niska szkodliwość, od jakiej kwoty, ilu milionów zaczyna się szkodliwość, za którą ktoś musi ponieść odpowiedzialność. I to też jest taki właśnie aspekt.
No to znaczy, że mamy rozumieć, że 64 miliony złotych...
To jest niska szkodliwość, panie ojcze. Ojcze.
Naprawdę?
Tak.
Taką odpowiedź otrzyma?
Orzekła prokuratura, tam zresztą ludzie przeżywali po prostu absolutne gehenny. Policja potrafiła wejść do domów protestujących, wywrócić ten dom do góry nogami, powiedzieć, że dostała anonimowy telefon, że tam jest ładunki wybuchowe są gromadzone, na okoliczność chyba ewentualnego wysadzenia przyszłych elektrowni wiatrowych. I też pani profesor tutaj reagowała i tak naprawdę nikt tym ludziom, przepraszam nawet, nawet nie powiedział, choć jedna z pań, mama, no bardzo długo dochodziła po takim bardzo skomplikowanym poranku do siebie.
A tej odpowiedzi no, mamy się spodziewać?
Tak, tak. Pani, tak jak powiedziałam, pani profesor jest bardzo konsekwentna i bardzo uparta. Zresztą pracuje z wiceprzewodniczącą zespołu parlamentarnego do spraw energii wiatrowej bezpiecznej dla ludzi i środowiska. I z podziwem patrzę na jej konsekwencje. Rzeczywiście to taki, chciałabym powiedzieć, wspólny sukces, ale końcówka była jej, woli Rafałowskiej, ale się udało.
Że i gdzieś PSL jakoś zaangażowany w tamte
z PSL mamy
było.
Bardzo duży problem, generalnie z politykami mamy duży problem, tymi, którzy dzielą dotacje, wiedzą skąd i dlaczego. PSL, oprócz pana ministra gospodarki, pana Piechocińskiego, to chyba dlatego, że Ogólnopolskie Stowarzyszenie pomaga miejscowości, w której mieszka jego teściowa, bo tam stawiają, chcą postawić elektrownie wiatrowe i pan minister będzie miał kłopoty z wakacjami, jeżeli stanie tam kilkadziesiąt elektrowni wiatrowych. Zdaje się, że teściowa będzie przyjeżdżała do niego. W każdym bądź razie PSL zagłosował inaczej niż Platforma, to znaczy uznał, że trzeba wyrzucić ten projekt do kosza, dlatego że moje doświadczenie sześcioletnie pokazuje, że jest to silna grupa, trzymająca się razem. I bardzo trudno jest przy pośle, który ma silne wpływy na danym terenie, przekonać wójta. My mieliśmy taką sytuację, gdzie teren jest zdecydowanie opanowany przez PSL w województwie łódzkim, gmina Mokrsko, gdzie doszło do wygrania referendum, gdzie 46% obywateli zapewniło frekwencję, 80% powiedziało bardzo dziękujemy elektrowniom wiatrowym. I po dwóch miesiącach, po tym, że referendum, kiedy ludzie już naprawdę odetchnęli z ulgą, bo napracowali się bardzo, między innymi nad edukacją i uświadomieniem, wojewoda łódzki, pani wojewoda, poinformowała ich, że właśnie zaskarża uchwałę o referendum sprzed kilku miesięcy. No ale na szczęście byliśmy tam z Januszem Wojciechowskim, ze stowarzyszeniem, z mieszkańcami i z posłem Piotrem Polakiem. I ponieważ urzędnicy popełnili tak dużo błędów, że pani wojewoda wycofała skargę, dlatego że na tym spotkaniu udowodniliśmy, że byłaby to kompromitacja. Z nieoficjalnych informacji oczywiście, nazwiska nie podam, silnie angażował się jeden z posłów PSL-u, który doprowadził do tak absurdalnej sytuacji, że próbował wymusić na pani wojewodzie takie działania. Na szczęście no, jej mądrość spowodowała, że no, nie stworzyliśmy kolejnego precedensu w absurdach. Także rzeczywiście te wpływy są bardzo silne na Podkarpaciu. Znamy wpływy jednego polityka PSL-u, jest szerokim orędownikiem farm wiatrowych, głosi to na każdym spotkaniu. Pamiętam właśnie ludzie z Woli Rafałowskiej byli na takim spotkaniu u posła Burego i powiedzieli, panie pośle, to zamieńmy się działkami, niech nam pan odda swój dom. I proszę się wyprowadzić do naszej miejscowości, gdzie pan chce postawić elektrownie wiatrowe. Więc rzeczywiście emocje budzą. Ja mam taką sytuację w powiecie ząbkowickim, w gminie Ziębica, gdzie wicestarosta powiatu ząbkowickiego z PSL absolutnie się nie krępuje, żeby wspierać lobbystów. Jest z nimi na każdym spotkaniu. Uważa to za rzecz absolutnie oczywistą. Mają jeszcze takich orędowników w postaci ochotniczych straży pożarnych, których fundują bardzo duże rzeczy, dofinansowują również imprezy. Tak się na pewno dzieje w powiecie ząbkowickim. To też taki słynny powiat i taka słynna gmina, gdzie sołtys powiedział, że jak przyjadę, to puszczuję mnie psami. To jest ten poziom dyskusji. Więc zastanawiałam się, czy nie powinnam tam z ochroną jakąś pojechać, ale jakoś pan sołtys się nie odważył. Nawet dumnie się przyznał, że to on właśnie to powiedział. miał mieć podpisaną umowę dzierżawy. Niestety inwestor go zdecydowanie oszukał, bo jakoś nie wieje u niego. To zresztą jest też fantastyczny przykład i gmina, w której w jednej z wsi 90% mieszkańców ma podpisaną umowę, żeby siedzieli cicho, a mogą postawić tam tylko i wyłącznie 3 elektrownie wiatrowe. To zresztą gmina, gdzie inwestor prowadzi sesję rady gminy. Bardzo często jest za pan brat, prawda, też bez jakichś umocowań pełnomocnic obiecuje niestworzone historie. Także to jest rzeczywiście taki teren w zdecydowanym lobby PSL-u. Mają przyłożenia na izby rolnicze. No, trochę się dzieje właśnie w strukturach PSL-u. Mam nadzieję, że mieszkańcy rzeczywiście rozliczą ich, bo to są czasami rzeczy absurdalne i nieprawdopodobne. I tak jak powiedziałam, absolutnie się z tym nie krępują.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Maria z okolic Sandomierza. Ja tutaj chciałam powiedzieć, że tutaj również nas, również to dotyczy już od paru dobrych lat temat elektrowni wiatrowych. Tutaj bronimy się jak możemy, lecz to nie jest takie proste. Nieuświadomienie ludzi jest bardzo wielkie, no i po prostu my się bronimy. Ja jestem młodą osobą mieszkającą tutaj na wsi. Nie chcę żyć wśród elektrowni wiatrowych. Robimy co możemy, żeby się po prostu temu oprzeć, no ale bardzo jest ciężko. Nieuświadomienie jest ludzi wielkie. Tym bardziej bardzo jest żal, jak słyszę słowa starszego człowieka, który mówi, że będą elektrownie wiatrowe, będą po prostu, prąd będzie za darmo. No to jest po prostu straszne. I tutaj bronimy się przed tym. I chciałam tutaj podziękować telewizji Trwam tutaj wszystkim za to, że jest z nami, że pokazuje, że to jest wielki problem. Jak po prostu jedna telewizja, jedno radio, które się tym zajmuje, reszta mówi, tam nadają jakieś różne głupoty, a tutaj telewizja Trwam jak najbardziej jest z nami, bo to też nie jest taki prosty temat. Tutaj Sandomierz, ojca Mateusza kręcimy w Sandomierzu i chcieliśmy po prostu zrobić, żeby jakoś nawiązać może tutaj ojcu Mateuszu do tego, żeby tutaj ten temat elektrowni wiatrowych gdzieś się pojawił, że to złe. Nikt nie chciał podjąć się tego tematu. Każdy ręce umył, że oni nie, że to niedobry temat. Gdy z drugiej strony tutaj też był odcinek, że jabłka, że zatrute pestycydami. Poszło to w całą Polskę. Ludzie teraz słyszę, mówią o tym, że jabłka zatrute w Sandomierzu. Gdy temat elektrowni wiatrowych się pojawił, oni po prostu się wycofali, powiedzieli, że takiego tematu nie podejmą. Dlatego chciałam podziękować tutaj serdecznie telewizji Trwam, Radiu Maryja, tutaj pani poseł, że są takie osoby, do których można się zwrócić, które pomogą tutaj w każdej chwili. I jeszcze raz dziękuję i trzeba robić po prostu wszystko, co się da, żeby się po prostu temu, żeby je zatrzymać, bo ja jestem młodą osobą, nie chcę żyć po prostu w cieniu elektrowni wiatrowych. To jest straszne. Wsie wyglądają tragicznie. Takie no, obrazy są tragiczne. Tutaj Sandomierz, rejon sadowniczy, drugi w Polsce największy, rejon turystyczny, a tutaj z każdej strony tylko temat elektrowni wiatrowych. I jak tam się zakończy, to tu się zacznie i tak w kółko. Pomocy nie ma z żadnej strony. Ani tutaj był temat w miejscowości Żurawica. Inwestor prywatny właśnie z tamtej miejscowości, nikt nie chciał pomóc. Nagle był koniec. Byliśmy i u wojewody w Kielcach, i prokurator też tą sprawą się zajmował, i inspektor budowlany. Nikt nie chciał nam pomóc i tutaj wybudowali póki co 2 wiatraki. Mam nadzieję, że to będą ostatnie tutaj w okolicy i że tutaj jakoś tą walkę wygramy i też tutaj całej Polsce jak największe gratulacje dla tych, którzy się bronią. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo pani. Szczęść Boże.
Rzeczywiście piękny Sandomierz, ale to pokazuje, że nie ma zmiłuj się, inwestorzy wchodzą wszędzie. Nie interesuje ich krajobraz, nie interesują ich zabytki, piękne miejsca, liczy się tylko i wyłącznie interes, ale ja obiecuję, że ja jutro na klubie porozmawiam z posłami z tamtych okolic, bo rzeczywiście stracić Sandomierz to jedna z kultowych miejscowości. elektryczności w Polsce, to rzeczywiście bezpowrotna strata co najmniej na 30 lat. Szkoda, że reżyser nie podjął tego tematu. Ja czasami z panią Kingą Price jeżdżę, latam samolotem z Wrocławia do Warszawy. Być może trzeba będzie spróbować podyskutować na ten temat i rzeczywiście wesprzeć mieszkańców. Ja nie dziwię się, że martwią się ogrodnicy, dlatego że wśród organizacji i grup, które wspierają i stowarzyszenia, i moje działanie, są również pszczelarze. Oni mają i tak kłopoty z pszczołami, które im wymierają. Obawiają się tego zagrożenia, a oni naprawdę o życiu pszczół i ich zachowaniach wiedzą wszystko. A z kolei brak pszczół dla ogrodników to jest koniec inwestycji, to jest koniec sadownictwa. Ale daję słowo, jutro będę na ten temat rozmawiać. Na mojej stronie internetowej jest kontakt do asystenta. I to jest komórka, nie biuro, więc bardzo proszę, bo podejrzewam, że państwo też korzystali z mojej strony internetowej, to bardzo proszę o taki kontakt, jeżeli asystent nie odbiera, bo no, kontaktuje się raczej z całą Polską. Proszę wysłać SMS-a, będziemy oddzwaniać, będziemy próbowali jeszcze zobaczyć, w jaki sposób państwa można wesprzeć.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Mówi Andrzej z Poznania. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ojcu prowadzącemu i gościom w studiu. Ja chciałem taką sprawę poruszyć, bo pani poseł jest bardzo zaangażowana w te sprawy związane z energetyką odnawialną. Ja się tymi sprawami od kilkudziesięciu lat zajmuję i to profesjonalnie. Między innymi byłem przez 35 lat biegłym sądowym. Co prawda nie akurat z dziedziny elektrowni wiatrowych, ale w zakresie nieco innym, to znaczy oczyszczanie gazów z dużych elektrociepłowni. Wdrażałem biogaz w polskie rolnictwo jako kierownik pracowni wielobranżowej przez 10 lat. Z tym, że ten temat został po prostu źle ustawiony przez ówczesne władze w 1980 roku i trzeba było przekształcić pracownię w projektowanie w zakresie ochrony środowiska, również w innych dziedzinach. Ale chciałem tu jedną rzecz powiedzieć. Nie wiem, czy państwu jest, na pewno pani poseł jest znana postać pana profesora Ryszarda Henryka Kozłowskiego z Politechniki Krakowskiej, który wraz z profesorem Sokołowskim współprojektował geotermię w Toruniu. Chcę jednak powiedzieć, że profesor Kozłowski jest jednym z najwybitniejszych specjalistów na świecie od geotermii, czyli pozyskiwaniu energii z pokładów niższych, aniżeli poziom geotermalny, mianowicie z podkładu geotermicznego, to jest głębokości nawet dochodzących do 7 kilometrów. To jest człowiek, który współpracuje z całym światem, zna języki, jest człowiekiem światowym, bierze udział w konferencjach, a najważniejsze jest to, że on opracował patent ogólnoświatowy na własne nazwisko i między innymi zaprezentował to w 2011 roku na konferencji w Katarze. To znaczy patent na wdrożenie elektrociepłowni geotermalnej wielkiej mocy o zerowej emisji dwutlenku węgla. I na tej konferencji w Katarze około 40 czy 50 państw podjęło rozmowy z profesorem i nastąpiły konkretne, już podpisane pewne listy intencyjne. Wszyscy chcieli, począwszy od Katarczyków, a również niektóre kraje europejskie, nawet te z tej górnej półki europejskiej, zgłosiły zapotrzebowanie na budowę elektrowni tych geotermicznych, głównie o mocy 1640 MW, to jest potężna już jednostka. Jest to oczywiście metoda niezwykle droga, wymagająca wsparcia nie tylko Polski, bo Polski nie stać na wdrożenie od razu jeszcze wobec takiego zadłużenia, jakie mamy, żeby wiercić na kilka kilometrów szyb o średnicy 5 metrów, zapuszczać wymiennik ciepła, przepompowywać przez ten wymiennik ciepła wodę, która się rozgrzewa w zależności od sytuacji podziemnej i potrzeb na ziemi do temperatur rzędu 350 i nawet w pobliżu punktu krytycznego stopni Celsjusza, czy nawet niższych temperatur rzędu 250 do potrzeb typowo ciepłowniczych. Chodzi mianowicie o pozyskiwanie energii z tak zwanych skał gorących, gdzie panuje pod ziemią temperatura plazmy, to jest wiele tysięcy stopni. I tą metodę po prostu opatentował profesor Kozłowski na wiele, wiele krajów świata. Jest to opisane oczywiście w języku angielskim, bo takie są wymogi dzisiaj. I wiem, że profesor Kozłowski prowadził nie tylko za granicą, bo w wielu krajach, między innymi w Niemczech też ostatnio, i również rozmowy z premierem, z wicepremierem Piechocińskim na te tematy. I na przykład Katarczycy chcieli od razu budować pierwszą elektrociepłownię według jego patentu u siebie za własne pieniądze. No profesor ma to do siebie, że jest patriotą i chce, żeby pierwsza taka elektrociepłownia jednak w Polsce powstała. Także nie wiadomo, jak się to wszystko dalej potoczy. Ja proponuję jedną rzecz, żeby po prostu nagłośnić działalność profesora. On jest gotowy wygłaszać wykład na ten temat w wielu miejscach w Polsce, zresztą to robi i robił już w wielu miastach, żeby po prostu ludzi zorientować i przygotować do tych spraw.
Bardzo dziękuję, już to pan, panie Andrzeju zrobił, więc bardzo też przy tej okazji dziękuję i pozdrawiamy pana profesora Kozłowskiego. Spróbujmy te głosy, które pojawiły się na antenie Radia Maria, jakoś podsumować. To rozmowy niedokończone, ale wiemy, że w jakimś miejscu jesteśmy i w jakiś sposób też sobie pomagamy.
To zacznijmy od ostatniego telefonu. Rzeczywiście trochę na temat dokonań profesora Kozłowskiego wiem, ale to, o czym pan mówi, pokazuje, że po pierwsze nie potrafimy skupić polskiej myśli technicznej. Nikogo nie interesuje, co możemy sami sobie zaproponować, a już na pewno nikt nie myśli o tym, w jaki sposób to finansować, bo to jest jeden z wielu głosów poszukiwania innych źródeł niż te, które nam obrzydza Unia Europejska, czyli konwencjonalny węgiel. I aż się prosi, żeby właśnie przy dyskusji o energii odnawialnej, o źródłach, rzeczywiście wyszukiwać takie perełki, w dodatku pozwalać im na granty, pozwalać im na różnego rodzaju innowacje, bo właśnie z takich myśli bierze się i patent, i bierze się to, co nazywa się już no, dokonaniem, prawda, danego kraju. Przypominam, że Finlandia już nie, ale Finlandia jeszcze niedawno miała dwa sukcesy. Wymyśliła Nokię i miała fantastyczne wyniki w edukacji. W związku z tym, podsumowując, widzimy, że jest to problem dotyczący każdego obszaru Polski. Widzimy, jak mądrzy są ludzie, jak w jakim tempie muszą wszystkiego się uczyć, czego nie jeden radny nie wie. I jak ważne jest, żebyśmy się wspierali. I tam, gdzie słyszeliśmy, że ludzie dali sobie radę, jest szansa, że wspólnymi działaniami, mimo nieobowiązujących jeszcze przepisów, będziemy wspierać tych ludzi, żeby u nich te elektrownie wiatrowe nie powstawały.
Bardzo dziękuję. To był głos pani poseł Anny Zalewskiej. Pani Iga Kuczmańska.
Właśnie chciałabym powiedzieć do panów wójtów i do państwa radnych, żeby właśnie służyli ludziom, bo to są. Oni są wybrani przez ludzi. My na nich wszystkich liczymy. Chciałabym też podziękować Telewizji Trwam i Radio Maryja oczywiście, bo z tego źródła do bardzo wielu ludzi dowiaduje się prawdy. Nie możemy się doczekać, kiedy właśnie, miejmy nadzieję, 15 lutego wejdziemy na multiplex i usłyszy nas cała Polska. Także serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję. I pan Piotr Kurowski.
Szanowni słuchacze, ile ziemi, tyle ojczyzny. Polskę zaśmieca się, zalesia się elektrowniami wiatrowymi. Nie ma jak na razie uregulowań prawnych. Mamy nadzieję, że w końcu się doczekamy, że będą. Ale czy to nie jest po prostu jakaś taka gra przedwyborcza? problem z ziemią. Ziemię się sprzedaje, protestują rolnicy. Znowu rząd wyciąga ręce po lasy państwowe. I to wszystko, proszę Państwa, razem. Niedługo może zakaże się mówić nam po polsku. A my będziemy bronić i brońmy tych małych naszych ojczyzn, tym samym bronimy całej ojczyzny. Są ci, którzy chcą się włączyć i ten problem ich dotyka, łatwo nas znajdą poprzez stronę internetową www.stopwiatrakom. Działamy w całej Polsce, pomagamy. Jeśli ktoś tylko będzie chciał, pomożemy na pewno i walczmy dalej. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Więc życzę owocnych i spotkań, i tego zmagania się, pomagania sobie nawzajem, bo ja tak widzimy, że można i założyć stowarzyszenie, i razem współpracować ze sobą. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże Państwu.
Szczęść Boże. Dziękujemy.
Dziękuję. Szansa na uporządkowanie farm wiatrowych. Nasi goście, pani poseł Anna Zalewska, autorka projektu ustawy oddalającej elektrownie wiatrowe od domów. Pani Iga Kuczmańska, dyrektor Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pozytywna Energia z gminy Działdowo, i pan Piotr Kurowski, członek Komitetu Obrony Mieszkańców przed lokalizacją elektrowni wiatrowych z Mazowsza, powiat Ciechanów.